16.52, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my w dzisiejszym Popołudniu Wnet oczywiście zaglądamy na ulicę Wiejską, gdzie jest Łukasz Jankowski.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Magdo, jestem na posiedzeniu piąte, posiedzenie Sejmu trwa dzisiaj, dzień pierwszy, jutro dzień drugi. Dzisiaj posłowie przede wszystkim zajmowali się jednym tematem, budżetem państwa na rok bieżący. W parlamentarnym studiu Radia Wnet poseł Wiesław Jańczyk, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Prawo i Sprawiedliwość i jeden z głównych mówców partii rządzącej w debacie budżetowej. Opozycja mówi, że budżet zrównoważony to jest fikcja, to jest tylko taki trik medialno-propagandowy.
No, przede wszystkim budżet zrównoważony po raz pierwszy od 30 lat, a zatem dochody i wydatki zresztą zwiększone zdecydowanie w stosunku do roku ubiegłego i do lat poprzednich, stanowiące 435,3 miliarda złotych. Zdecydowanie wysokie. Przypomnę, że zwiększyliśmy wielkość dochodów budżetu państwa o 146 miliardów po 4 latach rządzenia, podczas gdy nasi poprzednicy po 8 latach zaledwie o 56 miliardów. Pytanie, czy mógł ktoś inny to zrobić? No, my zrobiliśmy to po raz pierwszy. Taki projekt wystosował minister finansów. On został utrzymany na forum rządu i trafił do Sejmu.
A z drugiej strony opozycja mówi, dużo tu jest ukrytych źródeł finansowania, dużo wydatków jest wypłaconych poza budżet. Z jednej strony mówią bardzo duże jednorazowe wpływy, że przejmujemy OFE, bo to raz się OFE przejmuje, płata przekształceniowa do budżetu w wysokości 12 miliardów złotych, za rok już jej nie będzie.
Przede wszystkim Platforma skasowała połowę środków otwartych funduszy emerytalnych, zamieniając je na zapisy księgowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnę rzecz, o której się mało mówi, wyłączając też dziedziczenie tych środków, które było jednym z fundamentalnych powodów, dla których ludzie przystępowali do otwartych funduszy emerytalnych, ponieważ one dawały taką możliwość. Ja bym powiedział w ten sposób, że oczywiście budżet jest uformowany prawidłowo, również bierze pod uwagę rygory reguły wydatkowej, która też zakłada ciasny gorset na wydatki w kolejnych latach, i ten budżet skrojony na miarę, na potrzeby roku 2020 bierze pod uwagę te wszystkie restrykcje i ograniczenia, natomiast zakładki różnego rodzaju i dodatkowe finansowanie bardzo ambitnych postulatów programowych i obietnic Prawa i Sprawiedliwości zostało wykonane zgodnie ze sztuką i ja uważam, że nie może być powodem, dla którego ten budżet miałby być dezawuowany, poddawany takiej zjadliwej krytyce.
To jeszcze druga ustawa, która w tej chwili jest w Sejmie, kiedy my tutaj rozmawiamy w naszym studio, debatowana, czyli kwestia właśnie OFE i właśnie przekształcenia. Opozycja mówi, no teraz zabieracie pieniądze, a potem pojawi się dziura za rok, za dwa i to być może w sytuacji, kiedy sytuacja na świecie gospodarcza będzie znacznie trudniejsza dla Polski.
No, powiedziałbym tak, nie przestajemy obserwować otoczenia, w jakim Polska pozostaje, i to zarówno tego europejskiego, wiodących krajów Unii Europejskiej. Warto tutaj nadmienić, że jednak podsumowanie wzrostu PKB dla Polski za rok 2019 wypada korzystnie, bo mamy tutaj pierwszy odczyt, że to będzie około 4% PKB, podczas gdy Niemcy mają 0,6% i mamy siedmiokrotnie wyższy wzrost.
Okej, okay, wobec Niemiec, Francji, Włoch, cudowny wynik, tylko wszyscy się spodziewali, że zamkniemy rok grubo powyżej 4%, gdzie 4,2%, 4,3%. Wszystkie pierwszy, drugi, trzeci kwartał pokazywały, że idziemy bardzo szybko. W czwartym coś się stało, nie wiemy jeszcze co, bo nie mamy szczegółowych rachunków GUS-u, ale coś nasza gospodarka hamuje, panie pośle.
Nie jesteśmy tutaj wyjątkiem w skali Unii Europejskiej, bo inne gospodarki hamowały przyspieszając jakby tempo osłabienia wzrostu czterokrotnie, więc jeżeli nasze tempo wzrostu z tego, które mieliśmy po trzecim kwartale spada, powiedzmy o te wartości, które pan redaktor tutaj przywołał, to nie możemy być zaniepokojeni. No, Polska nie jest wyspą, jesteśmy w ścisłej relacji handlowej z tymi krajami, których recesja dotyka. Natomiast musimy też patrzeć w ten sposób, że wszystkie szacunki, jakie ma dzisiaj Narodowy Bank Polski i komunikaty Rady Polityki Pieniężnej pozostawiają na uznanym w projekcie ustawy budżetowej poziomie, pozostawiają te wszystkie wartości, takie jak inflacja, jak wzrost PKB, jak stopa bezrobocia, na poziomie racjonalnym, możliwym do utrzymania. I to jest dobra wiadomość.
To jeszcze na chwilę zajrzyjmy do sytuacji globalnej. Ekonomia bardzo może się rozchorować po epidemii grypy czy epidemii nowego koronawirusa w Chinach. Ponad 606 tysięcy fabryk zamkniętych. Już nie wiemy, ile fabryk nie pracuje w Chinach. Jak bardzo niższe będzie PKB Chin teraz niż byłoby, gdyby nie było tej zarazy, tej epidemii.
Niewątpliwie to jest poważny problem. On może również ważyć globalnie. Druga co do wielkości gospodarka światowa. Tylko to spowolnienie, które już dzisiaj szacuje JP Morgan czy agencje ratingowe S&P, mówiące odpowiednio o spadku prognozowanego wzrostu PKB o 0,8 z 5,7 do 4,9 i do 4,4 według agencji S&P po tych wszystkich doniesieniach, jakie nadchodzą z Wuhan, z prowincji Hebei i z okolic Szanghaju, Pekinu, gdzie również dzisiaj podejmujemy nowe informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa, ale przede wszystkim o próbie zapobiegania jego dalszemu rozprzestrzenianiu się i eskalacji poprzez zamykanie właśnie fabryk. Tam są produkowane części i do telefonów komórkowych, do iPhone'a, do urządzeń typu Bosch, Honda, Nissan i tak dalej.
W nas jako w konsumentów?
Im dłużej to potrwa, tym ten skutek może być większy. Pamiętajmy o tym, że już to spowolnienie gospodarcze, które może dotknąć Chin, to tak jakby wyłączyć gospodarki takie jak niemiecka, francuska, australijska i rosyjska razem wzięta, tak? Więc myślę, że na dzisiaj ważne jest stanowisko właśnie prezesa Narodowego Banku Polskiego, który dalej mówi o utrzymaniu stabilności stóp procentowych. Ważna jest opinia Rady Polityki Pieniężnej. Ważna jest stabilność złotego do walut, bo mieliśmy przed chwilą do czynienia ze spektakularnym wzrostem wartości wyceny złota na rynkach. Wzrosła też wartość franka szwajcarskiego, a zatem instrumentów, które mają charakter taki depozytowy. Jeżeli jest ryzykownie, to kapitał ucieka w te instrumenty. Jeśli pan redaktor by tylko pozwolił, to powiem, że moim skromnym zdaniem siłę dzisiaj wysokiej oceny polskiej gospodarki, ale też związaną z tym, że mamy zrównoważony budżet, co rynki finansowe widzą. Temu zawdzięczamy zarówno możliwość sprzedaży naszego długu na aukcjach denominowanego w walucie euro z ujemną rentownością, co jest korzystne dla finansowania polskiego długu, ale też temu zawdzięczamy fakt utrzymywania stabilnej pozycji wyceny naszej waluty w stosunku do innych walut, a zwłaszcza do euro. Proszę zwrócić uwagę, na przełomie roku mieliśmy wycenę 4,24, potem ona poszła na 4,31, a teraz z powrotem wraca do 4,26. To powoduje, że Polska jest postrzegana przez inwestorów zagranicznych jako bezpieczna przystań.
No dobrze, a dla konsumentów bardziej istotne cyferki, liczby, procenty, to jest chociażby inflacja, która galopuje. Dzisiaj pani poseł Izabela Leszczyna z Platformy mówiła, że siła nabywcza 500+ liczona możliwością zakupu masła spadła z 500 zł w roku 2016 do 300 dwudziestu kilku tysięcy obecnie.
No oczywiście uważam, że to przeliczenie jest mocno...
Wzrosła o 40%.
Mocnym wielkim nadużyciem.
I wieprzowina wzrosła, i warzywa wzrosły.
Że istnieje też taki pogląd, że u nas stopy procentowe, nawet przy tej inflacji, która obecnie panuje, dalej są za wysokie. Znam opracowania na ten temat, które notabene samego mnie zaskakują, ale jest to oparte na fakcie, że nie wszystko drożeje, tak jak towary należące do koszyka, z którego my liczymy inflację, bo jeżeli popatrzymy na technologię, jeżeli popatrzymy na samochody, jeżeli popatrzymy na telewizory,
okej, tylko polskie rodziny nie codziennie kupują nowe Audi, a codziennie kupują masło, chleb, mięso i warzywa, panie pośle.
Panie redaktorze, no
chcę
powiedzieć...
I co z tego, że śruby okrętowe do łodzi podwodnych tanieją, to nam niewiele daje.
Zwiększyli wydatki społeczne z 18 do 66 miliardów złotych w ciągu 4 lat. Nikt nie ma patentu na to, żeby tego typu wzrost siły portfela konsumentów i potencjału do inwestowania polskich rodzin nie wykonywał presji inflacyjnej z uwagi na dostęp do środków. Proszę zwrócić uwagę również na fakt, że konsumenci część tych środków już dzisiaj lokują w bankach. Mamy tutaj odczyt, że depozyty wzrosły o 10%. To oznacza, że ta ilość pieniądza zaspokaja po pierwsze potrzeby osób, a po drugie pozwala już na tezauryzowanie środków.
Jedne grupy lokują pieniądze w bankach, inne mają coraz trudniej, bo no, inflacja jednak te świadczenia społeczne, rodzinne powoli narusza. Jest to i pojawia się coraz silniej pytanie o waloryzację, które jeszcze w roku 16, 17 może było niezasadne, albo była deflacja, albo była bardzo niska inflacja, a teraz staje się istotne, panie pośle.
Panie redaktorze, ja dzisiaj chciałbym przede wszystkim pewności, jaką gwarantuje rząd Prawa i Sprawiedliwości co do utrzymania dotychczasowych świadczeń, które, przypomnijmy to, zostały po raz pierwszy w bardzo długiej historii III RP odłączone od uzyskiwanych przez rodziny dochodów, tak? Stały się samoistnym jakby instrumentem stymulacji wyrównywania szans poszczególnych grup społecznych. Nigdy nikomu wcześniej nie przyszło to do głowy. I dzisiaj jakby po pierwsze to podstawowe zadanie rządu to utrzymanie wszystkich obietnic i wszystkich narzędzi, którymi posłużyliśmy się do tego, żeby przekonać Polaków o tym, że silne państwo to jest wielka wartość.
Kończąc,
sprawiedliwie, uczciwie rządzone państwo
z przewidywalnymi
obietnicami
deficytu,
ich realizacją. Panie redaktorze, jeśli chodzi o waloryzację tych różnego rodzaju świadczeń, to jednak odsyłałbym tutaj do premiera rządu, do ministra finansów. Na pewno nie podejmę się oceny perspektywy czasowej na podejmowanie takich kroków.
Ale to pan poseł, jako istotny polityk Prawa i Sprawiedliwości w województwie małopolskim, odpowiada przed wyborcami.
Nie mam z tym kłopotu.
A premier trochę przed panem posłem odpowiada, bo to pan poseł jest zapleczem parlamentarnym.
Nie mam z tym kłopotu na dzisiaj, żeby przekonywać wyborców i stawać oko w oko z ich podpowiedziami, oceną. Spotykam się bardzo często. Wiele osób jest zadowolonych z tego, co się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, osoby te doceniają również politykę inwestycyjną w zakresie budowy infrastruktury. To jest kwestia dróg. Wydaliśmy w ubiegłym roku, w 19 nowych 6 miliardów złotych na drogi samorządowe. Dzisiaj pan minister Andrzej Adamczyk ogłasza program budowy 100 obwodnic miast. Oczekiwaliśmy na to. Także krok po kroku realizujemy wszystkie obietnice, jakie zostały złożone.
Mam nadzieję, że we wtorek dotrzyma obietnicy pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej i się pojawi w popołudniu w net, o godzinie 16:00. To przepytałem panią minister z waloryzacji świadczeń, między innymi świadczenia Rodzina 500+. Panie pośle, to jeszcze na koniec wybory prezydenckie. Bardzo istotne, jak się okazało, wybory, bo wiele osób mówi, że jeżeli nie będzie triumfu Andrzeja Dudy po raz
będzie
drugi,
triumf Andrzeja Dudy,
a redaktorze, jeżeli nie będzie, to obóz dobrej zmiany długo sobie nie porządzi. Jaka jest waga tych wyborów?
Waga jest ogromna, to nie ukrywam, że jesteśmy w dużym oczekiwaniu na to rozstrzygnięcie, z pokorą podchodzimy do tego rozstrzygnięcia. Zrobimy wszystko, żeby wesprzeć pana prezydenta Andrzeja Dudę, oceniając jego dobiegającą końca kadencję jako jedną z najlepszych prezydentur, z jakimi mieliśmy do czynienia w historii III Rzeczypospolitej. Ja osobiście też i całe moje środowisko będziemy wspierać w kampanii pana prezydenta i to w każdym sensie docierać z prośbą o głosy dla niego w wyborach do wszystkich środowisk, maksymalnie do ludzi. No, on jest też gwarancją kontynuowania programu Prawa i Sprawiedliwości.
Sztab będzie na górze, centralnie będzie patrzył, jak tutaj tą kampanię kalibrować, ale wykonywać ją będą działacze na dole. Przecież tak porównuję, ale pan poseł jest szefem okręgu Prawa i Sprawiedliwości.
Już nie, panie redaktorze.
Już się zmieniło.
Obecnie pan marszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego, pan Witold Kozłowski, pełni tę zaszczytną funkcję.
To jest pan byłym szefem okręgu, jeśli chodzi o nowy sąd. Czy...
Struktury już bardzo intensywnie pracują, zbieramy podpisy w tej chwili.
Jak to będzie na dole, na tym poziomie powiatowym wyglądać?
No myślę, że bardzo intensywnie. Po pierwsze, wszyscy oczekują wizyt w powiatach pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pamiętam, że w tamtych wyborach zdążył odwiedzić, o ile pamiętam dobrze, ponad 150 powiatów. Ja myślę, że też przyjedzie do Limanowej, gdzie był bardzo mile witany, gdzie padały rekordy poparcia dla jego osoby.
I tak ta kampania będzie wyglądać? To będzie kampania czysto bezpośrednia?
W dużym stopniu. Myślę też, że ministrowie rządu też będą obecni, blisko ludzi. My nie boimy się spotkań bezpośrednich, tak jak bali się nasi poprzednicy, którzy w ostatniej fazie rządzenia tych spotkań unikali. Jesteśmy otwarci na podpowiedzi co do najistotniejszych potrzeb i pomysłów na dobre rządzenie państwem od każdego obywatela.
Wolontariusze partyjni, działacze partyjni są gotowi, aby w 100% wspierać Andrzeja Dudę. I się w pełni zaangażować tak samo jak w kampanii parlamentarną.
Moje oceny utożsamiają się z tym nurtem społecznym, który przyniósł tak dużo dobrych, oczekiwanych zmian dla państwa polskiego.
Powiedział poseł Wiesław Jańczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Nowy Sącz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Były wiceminister finansów, a obecnie, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Obecnie przewodniczący podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych i członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Do zobaczenia.
Dziękuję państwu.
I do usłyszenia. I to tyle z Sejmu. Sejm jeszcze spotka się jutro i spotka się pojutrze. W piątek będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, aby przegłosować budżet. No to z racji tego, że tak stanowi regulamin Sejmu, tak stanowią ustawy i takie są zasady gry, że na jednym posiedzeniu trzeba przegłosować, przyjąć sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o budżecie, a sam budżet w trzecim czytaniu można przyjąć dopiero na nowym posiedzeniu. Stąd w piątek dodatkowy dzień posłowie posiedzą w Warszawie i będą głosować. Tyle z Sejmu. Oddaję głos do studia, gdzie czeka na państwa Magdalena Ochaniuk-Gadowska.
Bardzo dziękuję. Łukasz Jankowski prosto z ulicy Wiejskiej. Tak jak powiedział, Sejm będzie zbierał się jeszcze jutro i pojutrze, a my, drodzy państwo, będziemy niedługo rozmawiać z posłem Konfederacji, ale zanim to nastąpi, to trochę muzyki. Godzina 17:10 popołudnie wnet trwa.
Popołudnie wnet.
Godzina 17:14, słuchają państwo popołudnia wnet, a w naszym studio po raz pierwszy pan Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Zastanawiam się, od czego zacząć, ale może bardziej interesuje naszych słuchaczy to, co wydarzyło się w Pucku. Pan był, z tego co widzę, na obchodach stulecia zaślubin Polski z morzem. No i czy słyszał pan te krzyki, które były skierowane pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy?
W zasadzie trudno było tego nie słyszeć, ponieważ port w Pucku nie jest zbyt duży. Ten basen portowy ma jakieś 100, może 120 metrów szerokości, więc przez wodę dźwięk niesie się świetnie. Bardzo słabo było słychać to, co dzieje się już na właściwych obchodach, ponieważ ja z posłem Dziamborem stanęliśmy nieco z tyłu. To była też kwestia organizacyjna, można powiedzieć, ponieważ same obchody były zorganizowane, wyglądało to przynajmniej, jakby były organizowane na szybko. Ale już abstrahując od tego, tak, no, pewne okrzyki były,
Jak pan na to patrzy jako poseł?
Mnie to bardzo zażenowało, jeśli ma być szczery. Nie chcę używać jakichś zbyt mocnych słów. Staram się jakby hamować też niektóre emocje z tym związane, ponieważ widzę tą wojnę między PO a PiS-em. Nie chcę do niej dokładać kolejnej zapałki jakimiś przesadami.
No ale to wydarzenie,
ale było to bardzo żenujące.
Tak,
było
to wydarzenie to spolaryzowało opinię publiczną, ale może nawet nie sam fakt wygwizdania, czy tych okrzyków, będziesz siedział i tak dalej do prezydenta, tylko to, co zdarzyło się później. Mówię o tym, że te osoby, które gwizdały czy buczały, później podeszły do kandydatki Platformy Obywatelskiej, do pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i wręcz, no możemy chyba tak powiedzieć, cieszyły się, szukały aprobaty swojego zachowania.
Fakt. Też widziałem takie relacje medialne, przebitki na ten temat. No cóż, to świadczy wiele o środowisku Platformy Obywatelskiej i związanych z nią działaczy. Bo nie wierzę w to, ja sam jestem zameldowany, mieszkam też częściowo w powiecie puckim właśnie, więc tam są normalni ludzie. Tam nikt nie wierzy, że to ludzie z Pucka zachowywali się w ten sposób.
Przywiezieni w teczce?
W teczce może nie, ale na pewno samochodami. Osobiście miałem niedaleko postawiony samochód przy Urzędzie Gminy w Pucku. Tam również podjechał jeden z samochodów związany prawdopodobnie z Platformą Obywatelską, czy z panią Kidawą-Błońską. Miał duży napis Wypad 2020 i warszawskie blachy.
Dla tych, którzy nie wiedzą, to rejestracje.
Tak.
Te rejestracje warszawskie, Wypad 2020, co to jest?
Jakieś hasło związane raczej ze skrótem PAD, czyli prezydent Andrzej Duda. Tak to przynajmniej rozumiem.
To zagadka dla naszych słuchaczy i dla nas do rozwiązania. Wypad 2020 to może nowe hasło kampanii wyborczej. To się okaże, ale kampania wyborcza chyba właśnie ruszyła na dobre, jeżeli spojrzymy na te wydarzenia w Pucku.
Zdecydowanie. Emocje się podgrzały. Ja osobiście, nie popierając Andrzeja Dudy, ponieważ popieram Krzysztofa Bosaka,
naturalnie.
Uważam, że taka sytuacja w ogóle nie powinna też mieć miejsca. Tak już wracając jeszcze do tego Pucka. Mamy głowę państwa. Można ją lubić, można jej nie lubić. Natomiast są to też państwowe obchody. Plucie na głowę państwa, czy też obrażanie głowy państwa w trakcie tych obchodów, to poniekąd obrażanie państwa polskiego. Zatem możemy zobaczyć, możemy wnioskować z tego, co też będzie działo się w kolejnych częściach kampanii. Ja przewiduję, dlatego też sam nie chcę dorzucać kolejnych zapałek, że ten konflikt, który jest na tej linii PO-PiS, będzie się zaogniał.
Rozumiem, że takim czarnym koniem wyborów prezydenckich, pewnie według pana i według przedstawicieli Konfederacji, właśnie może być Krzysztof Bosak, bo tak niektórzy politolodzy też się wyrażają.
Mam taką nadzieję. Sztab Krzysztofa Bosaka będzie walczył o drugą turę wyborów prezydenckich i to jest cel.
Pan jest w tym sztabie?
Osobiście nie, natomiast mam zadania związane też z województwem pomorskim i na nich się głównie skupiam.
No właśnie widzę, że w lutym ma być pan między innymi w Malborku. Rozumiem, że to będą spotkania związane przede wszystkim z wyborami prezydenckimi.
Zgadza się. Będziemy reklamować Krzysztofa Bosaka, będziemy rozmawiać w ogóle na temat Konfederacji, będziemy też zachęcać przybyłych gości na to spotkanie do tego, aby wstępować w szeregi organizacji związanych z Konfederacją.
Jaki będzie główny plan na te wybory prezydenckie? Na czym będą państwo się najbardziej skupiać?
Głównym celem jest przede wszystkim pokazanie tej alternatywy. Krzysztof Bosak jest w stanie być alternatywą dla tych dwóch największych partii z głównego nurtu politycznego. Krzysztof Bosak jest kandydatem merytorycznym i jest jednocześnie osobą, która w sposób racjonalny, w sposób zdroworozsądkowy podchodzi do polityki. Zatem też do tego, jakie możliwości ma głowa państwa. Rozumie fakt, że głowa państwa może wetować ustawy, rozumie to, że głowa państwa powinna na przykład emocje tonować w życiu politycznym, czy odpowiadać też jako ta najwyższa, powiedzmy, instancja moralna za to, w jaką stronę też będzie szła polska polityka.
Panie pośle, w minionym czasie bardzo dużo mówi się o reformie wymiaru sprawiedliwości. Bardzo dużo rozmawia się na temat tego, co się dzieje w sądownictwie. Miniony weekend to był taki protest w Warszawie, Kasta Basta. Przyjechali między innymi opozycjoniści, mówię tutaj o panu Andrzeju Gwiaździe czy o Krzysztofie Wyszkowskim. Ten konflikt z wymiarem sprawiedliwości cały czas nabiera na sile. Jutro jest 13 lutego, jutro jest ostateczny termin na złożenie wyjaśnień przez Polskę, jeżeli chodzi o działanie Izby Dyscyplinarnej. Jak pan patrzy na to, co się dzieje z polskim wymiarem sprawiedliwości?
Staram się też patrzeć na to z dystansem. Generalnie jako Konfederacja staramy się patrzeć na ten konflikt z dystansem. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co próbuje w tym momencie zrobić Prawo i Sprawiedliwość, to jest de facto podmianka personalna w naszym sądownictwie.
A od czego trzeba zacząć, jak nie od zmian personalnych?
Myślę, że powinniśmy zacząć w ogóle od zmian systemowych.
Czyli? Tak?
Na przykład KRS mógłby być wybierany przy wyborach. To na pewno też ostudziłoby pewne emocje, nie byłoby problemów, czy nie byłoby zastrzeżeń do samej Izby.
W wyborach
Izby.
Powszechnych?
Dlaczego nie? Na przykład przy wyborach samorządowych. To, na co warto zwrócić uwagę, no, że jednak Prawo i Sprawiedliwość rozumie fakt, że jakaś zmiana jest potrzebna.
A ta Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym, bo to chyba o to głównie chodzi w tym całym sporze.
Tak. Jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, warto zwrócić tutaj uwagę, że to jest w wielu krajach. To nie jest jakaś szczególna rzecz.
Czyli to pan popiera?
Uważam, że taka izba w ogóle ma prawo istnieć, jak najbardziej. Więc rozumiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość to wprowadziło. Natomiast sposób wprowadzenia już zostawia wiele do życzenia.
A jaki sposób pan by proponował? Ten sposób, który Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, dlaczego był nie taki, jak pan sobie wyobraża?
Jeśli patrzymy na przede wszystkim formę, warto tutaj zwrócić na formę, w jakiej Prawo i Sprawiedliwość próbuje przepchnąć tę ustawę. Z jednej strony mamy totalną opozycję, która nie jest skora do rozmowy. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, które podkręca emocje totalnej opozycji. No, wiele wystąpień sejmowych, które były w ostatnich tygodniach, to w zasadzie było, nie powiedziałbym wygwizdywanie, ale może raczej przydzenie też z tego, co...
Ale to wrócę do tej Izby Dyscyplinarnej. To jak pan sobie wyobraża formę powołania Izby Dyscyplinarnej, skoro ta nie za bardzo się panu podobała?
Cóż, w tym momencie Izba Dyscyplinarna mogłaby być powoływana też w wyborach powszechnych. Dlaczego nie? Chociaż jest to już dyskusyjne. Ja osobiście nie jestem ekspertem.
To jest dyskusyjne, ale na pewno jest pan ekspertem, jeżeli chodzi o posiadanie broni, bo w tej sprawie pan bardzo aktywnie się wypowiada, pan bierze aktywny udział. Wczoraj odbyło się takie spotkanie zespołu parlamentarnego, właśnie jeżeli chodzi o broń, jeżeli chodzi o posiadanie broni. Dlaczego to jest tak istotne z pana punktu widzenia? Dokładnie to był parlamentarny zespół do spraw kultury posiadania broni.
Owszem. To zespół został powołany w zasadzie z potrzeby też, o jakich słyszeliśmy jako Konfederacja, ze strony środowiska strzeleckiego. Środowisko strzeleckie dzisiaj jest dość ograniczone. To jest raptem paręset tysięcy ludzi w Polsce, którzy strzelają, którzy są tym żywo zainteresowani. To ma kilka aspektów. Sam zespół jako główny cel ma przede wszystkim to, żeby polepszyć sytuację strzelców w Polsce, czy też rozszerzyć tę grupę ludzi. Kolejną rzeczą jest to, aby edukować na rzecz bezpieczeństwa również nasze społeczeństwo. Wiadomo, zespół parlamentarny ma bardzo ograniczone możliwości, natomiast jakieś możliwości ma. My możemy wychodzić do ludzi, my możemy przygotowywać prelekcje, przygotowywać spotkania, opowiadać też o samych ustawach, które dzisiaj obowiązują na temat broni, czy propozycjach. Tak, wychodzimy też z propozycjami. Jedną z propozycji, jaką wzięliśmy teraz na sztandar jako zespół, jest próba wprowadzenia do Sejmu, do głosowania projektu Fundacja Darma. Jest to projekt, który w zasadzie, kodyfikując tę broń, czy kodyfikując tutaj ustawę o broni i amunicji, wykonywałby dyrektywę Unii Europejskiej z 2017 roku. Ta dyrektywa dzisiaj de facto nie jest jeszcze wykonana, a nasza polska ustawa o broni i amunicji w tym momencie jest bardziej rygorystyczna niż to, na co pozwalałaby Unia Europejska. Zatem w granicach prawa, na które też się zgodziliśmy, skoro już jesteśmy w tej Unii Europejskiej, możemy dać szansę na to, aby to środowisko strzeleckie również się zwiększyło. Bo proszę wziąć pod uwagę fakt, że w Polsce mamy bardzo niski odsetek osób, które w ogóle posiadają broń. Jest to mniej więcej 1-2 osoby na 100.
A jest pan za tym, żeby ta dostępność do broni była bardziej powszechna?
Tak, choćby ze względów praktycznych czy bezpieczeństwa. Uzbrojone społeczeństwo, bardziej uzbrojone niż teraz, oczywiście nie mówimy
o uzbrojeniu. Widzi pan jakieś szanse na to, żeby to takie przepisy weszły w Polsce, żeby ta dostępność była dużo łatwiejsza, żeby nie było takich ograniczeń, czy to raczej pieśń przyszłości?
Dużo na pewno zależy od partii rządzącej w tym momencie. Prawo i Sprawiedliwość raczej boi się liberalizacji tutaj ustawy o broni, natomiast uważam, że nie jest to niemożliwe. Skoro nawet Unia Europejska, do której często odwołują się politycy Prawa i Sprawiedliwości, pozwala na szerszy dostęp, to dlaczego z tego nie skorzystać?
Mówił pan Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Godzina 17:27.
Południe Wnet.
Godzina 17:27, tak jak mówiłam, a u nas w studio szybko zmiana gości i my, drodzy państwo, przenosimy się już do Strasburga. Mamy połączenie z panem Kosmą Złotowskim, Parlament Europejski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie pośle, wczoraj odbyła się debata na temat praworządności, już która z kolei to nie sposób spamiętać. Na pewno było ich kilka do tej pory. Debata o praworządności. Co z tej debaty wynika dla Polski? Jakie są konsekwencje tej debaty dla nas?
W zasadzie to z niej nic nie wynika. Wynika tylko zła atmosfera wokół Polski. Natomiast to już druga debata w tym roku. Druga w tym roku sesja w Strasburgu, to już taki rytuał, że o polskiej praworządności się mówi, ale mówi się o polskiej praworządności zupełnie pomijając fakty. To znaczy przez posłów lewicowych, liberalnych, no ale także tych, o których jeszcze do niedawna mówiło się chrześcijańscy demokraci, panuje atmosfera, jakby w Polsce nie wiadomo, co się działo. Następowały aresztowania sędziów, wolnych sędziów. No nie, w każdym razie taka atmosfera jest przez tamte środowiska rysowana, ale żaden fakt nie pada. Nie mówi się na przykład, który przepis sprawia, że sędziowie stają się podporządkowani rządowi. Ale mówi się, że sędziowie będą podporządkowani rządowi. No co jest oczywistą nieprawdą. No i ta atmosfera tutaj dzięki debatom się pogłębia i pogłębia. Natomiast faktów nie ma żadnych. No bo trudno jest takie fakty przedstawić.
Panie pośle, a jak wygląda sprawa w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej? Bo przypomnijmy, jutro, 13 lutego, mija termin złożenia wyjaśnień przez polski rząd właśnie, jeżeli chodzi o wniosek Komisji Europejskiej w sprawie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Co mówi się o tej sprawie? Jakie są ewentualne rozwiązania właśnie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Panie redaktor, o tym się zupełnie nie mówi, bo posłowie, którzy zarzucają Polsce łamanie praworządności, nie wiedzą o czymś takim jak Izba Dyscyplinarna i w ogóle dyscyplina sędziów w Polsce. Dlatego, że przez swoich przyjaciół z Polski, a mianowicie posłów wobec Prawa i Sprawiedliwości opozycyjnych, czyli posłów z Platformy Obywatelskiej czy z Lewicy, nie są o takich szczegółach informowani. Natomiast co postanowić TSUE, no to cóż, zobaczymy. Najpierw polski rząd musi oczywiście te wyjaśnienia złożyć i te wyjaśnienia składa i one są spójne i wyczerpujące.
A jak pan się odniesie do tych informacji, które kilka dni temu podała Rzeczpospolita, dziennik Rzeczpospolita. Dziennikarze tej gazety pisali o tym, że możliwe są kary 2 milionów euro dziennie w związku z tym, jeżeli Polska nie wywiązałaby się z tego, co orzeknie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
To jest możliwe, aczkolwiek wiem, że Komisja Europejska nie wnioskowała o jakiekolwiek kary, dla Polski. No, to nie jest wiadomość przez kogokolwiek potwierdzona, a wręcz przeciwnie, wykomentowana nawet przez rzecznika Trybunału.
A jak w ogóle wczoraj wyglądała, panie pośle, ta debata? Czy sala plenarna była pełna? Kto zabierał udział w tej debacie oprócz polskich polityków?
No, tak jak zwykle. Sala była, świeciła pustkami, zainteresowanie było nikłe. Za to trzeba przyznać, że gorące ze strony naszych oponentów, ze strony posłów Lewicy, głównie posłów Lewicy.
A co mówili ci posłowie?
Też posłów liberałów. Właśnie oni, co mówili? No, to jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie zarzucali żadnych konkretów, poza tym, że w Polsce łamana jest praworządność. No, to przede wszystkim, w Polsce łamana jest praworządność. To mówili, atmosfera jest nie do przyjęcia, to mówili, oraz mówili, że łamiemy zasady europejskie. Ale która z zasad europejskości, czy Unii Europejskiej została złamana? No tego nie mówię.
No wiemy.
To jest taka dyskusja, to jest dyskusja, no, niczym, no bo nie ma konkretnego zarzutu. Żeby powiedzieli na przykład, że wybór sędziów przez Krajową Radę jest niedopuszczalny, dlatego że Krajowa Rada Sądownictwa nie wiem, musi być wybierana przez samych sędziów. No cóż, nie musi być, bo nasza konstytucja tego nie stanowi. Ale nawet takiego zarzutu nie było. To był przynajmniej jakiś konkret, wobec którego można przygotować jakieś argumenty.
Róża...
A wobec tego, że łamiecie praworządność, to co możemy powiedzieć? No możemy powiedzieć, że nie łamiemy praworządności. No i co to jest za debat?
Rozumiem, że żadnej rezolucji ani żadnego stanowiska państwo nie przyjmowali i nie będą przyjmować, jeżeli chodzi o Polskę?
Nie, tym razem nie. Natomiast pani redaktor w zeszłym miesiącu, czyli w styczniu, była podobna debata i była również rezolucja. I ta rezolucja powoływała się na to, że w parlamencie po raz któryś odbywała się debata i na stanowisko, które w związku z tym parlament kiedyś tam przyjął. Innymi słowy, rezolucja powoływała się na to, że takie debaty się toczą w parlamencie. Oczywiście też bez żadnych faktów.
A czy Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz do spraw praworządności, zabierała wczoraj głos?
Tak, zabierała głos. Ona powiedziała, że sprawa jest otwarta, ale że jest otwarta na dyskusję. I również nie padło z jej strony nic specjalnie konkretnego. Poza tym, że powiedziała, że w jej ocenie sytuacja jest poważna. Ale na czym powaga tej sytuacji miałaby polegać, tego oczywiście też nie wyjaśnię.
To jeszcze na koniec, panie pośle, jak pan się odniesie do zarzutów właśnie opozycji, bo to opozycja miała na pewno wczoraj bardzo dużo do powiedzenia, między innymi Andrzej Halicki, który powiedział, że jest to prowokacja ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości i celowe zaostrzanie konfliktu z Unią Europejską i jej instytucjami. Jak pan ocenia tę wypowiedź?
Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zaostrza żadnego konfliktu, po prostu robi to, co uważa za stosowne. Wymiar sprawiedliwości w Polsce poddawany jest powszechnej krytyce i w związku z tym powinien być zreformowany. Nasi oponenci mówią, owszem, wymiar sprawiedliwości powinien być zreformowany, ale w inny sposób. No cóż, Rząd Prawa i Sprawiedliwości otrzymał zaufanie społeczne i mandat do tego, żeby tę ustawę przeprowadzać. Jeżeli my byśmy stwierdzili, że Komisja Europejska ma zastrzeżenia co do polskich projektów ustaw i w związku z tym nie będziemy ich procedować, no to właściwie moglibyśmy zwolnić wszystkich posłów i zatrudnić ich jako lobbystów w Brukseli. To by było wygodnie.
Zobaczymy, jak ta sprawa będzie się rozwijać. Bardzo dziękuję. Pan poseł Kosma Złotowski był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się.
Godzina 17.35, Popołudnie Wnet trwa, a my posłuchajmy Częstograja, który przygotował dla nas nie kto inny, jak Tomasz Wybranowski.